Господин
с вами. Пан с вами. Слова Евангелии według Świętego Łukasza. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrześ odpowiedział. To czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita. Gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego dnia zaś wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych 3 okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty czyń podobnie. Oto słowo Pańskie. Niech przez słowa Ewangelii Bóg zmiłuje się nad nami i odpuści nam grzechy.
Draga bracia i sestry.
Drodzy bracia i siostry. Ludzie są skłonni do zadawania pytań, zwłaszcza od tych,
którzy by to mogli i trebali znać.
Tak, którzy
tak bezazlena.
Mówią do tych, którzy powinni, jak ci sądzą, wiedzieć. Pytania są różne. Na niektóre znają odpowiedź, na inne nie, ale czasami z pustej ciekawości albo samej potrzeby chcą wiedzieć, co o pewnych sprawach i wydarzeniach myśli na przykład ksiądz, profesor, czy szczególnie jakiś polityk. Chcą mieć jakąś jasną odpowiedź, aby móc dzięki temu kierować się w życiu. I często również nas, kapłanów, przydarzało się to mnie, a wierzę, że i innym. Pytają na pierwszy rzut oka bardzo pobożne osoby: Proszę księdza, co byłoby najlepiej odmawiać, jak się modlić? Za to i za to. Ja się uśmiecham i mówię, tak jakby modlitwa była materiałem budowlanym i pytasz, które jest najlepsze. Każda modlitwa jest najlepsza, a najlepsza jest ta, która przylgnęła do naszego serca. Najlepsza modlitwa to ta, która uznaje Boga za Boga. Boże, ja Cię potrzebuję.
Czy
ta myśl jest ukształtowana w formie Zdrowaś Mario, Ojcze Nasz, Chwała Ojcu, czy jakiejś innej modlitwy? Ona jest najlepsza, bo wypływa z serca ludzkiego. Boże, jestem Twoim stworzeniem. Zależę od Ciebie i potrzebuję Cię. Pomóż mi w moich potrzebach. Widzicie, że coś podobnego przydarzało się Jezusowi. Nie tylko raz, nie tylko tym razem, jak dziś słyszeliśmy w Ewangelii, że przyszedł do Jezusa i to doktor prawa. Ten, który znał wszystkie prawa i zarządzenia, to nie przyszedł jakiś prosty Żyd, rybak, wieśniak, lecz uczony w prawie, ten, który znał przepisy i pytał Jezusa, by wystawić go na próbę. Jakie jest największe z przykazań? Ponieważ oni mieli najwiele przykazań. Statystyka mówi, ci, którzy to przeliczali, że było ponad 200 zakazów, a 365 przykazań, które każdy wierny Żyd musiał wypełniać. Tego nie czynić, a to wypełniać. I była ich wielka liczba. I oczywiście często zazdrościli swoim sąsiadom, którzy byli poganami. I oni niczego z tych rzeczy nie musieli przestrzegać, ponieważ nie obowiązywało ich prawo. Dlatego nie jest dziwne, że ten, choć jest uczonym prawa, doktorem nauki, zapytał Jezusa, które przykazanie jest największe. I wtedy Jezus mówi, a jak czytasz, co czytasz? I on recytuje. Cytuję tak, jak jest. Miłuj. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą duszą, całą swoją mocą i umysłem, a bliźniego swego jak siebie samego. To jest całe prawo, to jest zwieńczenie prawa i przepisów. A człowiek, który najprawdopodobniej wypełniał to wszystko, być może nie w doskonały sposób, ale by w jakiś sposób się usprawiedliwić, pyta, a kto jest moim bliźnim? I Jezus przedstawi znaną przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. O tym powiem trochę później, jeżeli pozwoli nam na to deszcz. A teraz miłować Boga ponad wszystko, całym swym istnieniem. Co to znaczy? To znaczy, że nic w naszym życiu nie może być ani silniejsze, ani mocniejsze, ani bliższe, aniżeli Bóg. On, który nas stworzył, On, który nas ukształtował, który stworzył nas na swój obraz i podobieństwo i w końcu ten, który po grzechu dał nam samego swego Syna, Jezusa Chrystusa, aby zniósł mękę i śmierć, by zmartwychwstał. Zbawił nas i odkupił. Takiego Boga my, którzy wierzymy, ja mówię do nas, którzy wierzymy w Boga, Boga chrześcijańskiego. Przed takim Bogiem nie może być nic, żadna przeszkoda pomiędzy Bogiem i człowiekiem. To znaczy miłować Boga ponad wszystko. Dziś na świecie, w którym żyjemy, nie będę mówić o jednostkach, bo jednostki nie są takie, ani wy, ani ja, my wierzymy w Boga i w swoich słabościach dajemy Mu wszystko, co możemy, ale w życiu publicznym Bóg jest wyrzucony, odrzucony. Człowiek myśli, że wszystko może uczynić sam, że Bóg nie jest mu potrzebny. W wielu przypadkach uważa się, że Bóg przeszkadza poprzez swoje prawa i przekazania. Żyje się bez Boga. Bóg jest wyrzucony z naszych szkół, teatrów, kin. Jedyny temat tabu we współczesnym świecie Jest temat Bóg, wiara, ochrona tych, którzy wierzą, którzy są Boże. O tym się nie mówi, o tym się nie dyskutuje. Najzwyklejszy przykład. Jeżeli ktoś wybudował jakiś dom dla zabłąkanych psów, o tym będą pisać wszystkie gazety. To jest ludzki czyn, żeby nie błądziły, że dostaną posiłek i schronienie. A gdy jakaś wspólnota wiernych, mniejsza lub większa, chce, aby stworzyć miejsce, gdzie będą mogli przebywać, gdzie będą mogli modlić się do Boga i wypełniać funkcje religijne, powstaje 100 problemów komunalnych, ideologicznych i innych. Dlaczego tu? Tu może być boisko, może być przedszkole, może być nie wiem co. I czyni się wszystko, aby na to nie zezwolić. Tak więc wiara, choć jest proklamowana i ogłoszona, pełna wolność i w końcu w pewnym sensie jest wolność wyznania wiary, ale gdy człowiek doszedł do poznania, że już Boga nie potrzebuje, jednakże zapomina o jednym, że człowiek gardzi tymi wartościami, na których stworzył tę błogość, dobrobyt, w którym żyjemy. Współczesny świat to nie ten, który jest bogaty, który ma wszystko. Nie spadło mu to z nieba. Dlatego należało się ofiarować, pracować, należało studiować, wiedzieć, należało się nauczyć, aby móc żyć dzięki owocom swojej pracy. A dziś człowiek tym właśnie gardzi, to odrzuca. Budynek, który przez setki tysięcy lat był budowany, musi w końcu być zburzony. A słowa miłuj Boga całym swoim istnieniem, bo w innym razie męczennicy, gdyby nie to, oddaliby za to całe swoje życie, ale oni wiedzieli, tak jak powiedział święty Paweł, wiem, w kogo uwierzyłem. Uwierzyli Bogu, który może nas ocalić, który zbawia, który sprawia, że ten świat jest i że można na nim żyć. Teraz powróćmy do drugiej części. Jezus, gdy usłyszał, że mądrze odpowiedział, gdy zapytał, kto jest moim bliźnim, przedstawił mu bardzo znaczącą przypowieść. Człowiek, idąc z Jerozolimy do Jerycho lub odwrotnie, to zupełnie wszystko jedno, wpadł między zbójców i oni go zranili najprawdopodobniej i okradli. I przychodził kapłan. On musi być czysty, by służyć świątyni, ominął go, bo może jest poganinem i nie będzie mógł wypełniać swojej posługi. Następnie przechodzi Lewita, którego obowiązują te same przepisy, jak i kapłana, ale on go również ominął i nie pomógł mu. I wtedy przyszedł Samarytanin, obcy, którego Żydzi uważali za tych, którzy są poganami, nie mającymi żadnej wartości, nie chcieli z nimi rozmawiać, przebywać. Dla nich oni byli przeklęci. Przychodzi człowiek, który widzi, że jest tu słaby człowiek, zraniony. Trzeba mu pomóc. Przychodzi, opatruje ranę. Jedyną dezynfekcją, jaką była, polał tę ranę oliwą i winem. I zawiózł go do gospody, zostawił pieniądze, aby gospodarz mógł się o niego troszczyć i pyta, kto jest bliźnim, czy ten lewita i kapłan, którzy go ominęli, czy też ten Samarytanin. Więc niechętnie odpowiedział, że ten, który mu pomógł. I my, bracia i siostry, zastanawiamy się, kto jest naszym bliźnim. Naszym bliźnim jest ten, kto nas potrzebuje, kto potrzebuje naszej pomocy, słów pociechy, naszego zrozumienia, nie dzielenia pomiędzy bogatymi i ubogimi, nie dzielenia pomiędzy tymi, którzy mają i nie mają. My wszyscy jesteśmy stworzeniami Bożymi. Nikt u Boga nie jest uprzywilejowany, jeżeli ma więcej. Naszym bliźnim jest ten, któremu okażemy miłosierne serce. Gdy pomożemy mu, kiedy potrzebuje pomocy. I w sensie materialnym. Tyle razy moglibyśmy pomóc, a my o tym zapominamy. To jest nasz bliźni. To jest ten Samarytanin. Tacy ludzie, którzy pomagają, którym mówi Jezus, to jest On. Pamiętam, byłem chłopcem, chodziłem do szkoły podstawowej. Mieliśmy pewnego profesora, genialny profesor. Później, myślę również, że i dziś żyje. Jeden z największych profesorów w Niemczech, ale był trochę dziwakiem. A wszyscy geniusze są trochę dziwni. Miał swój styl życia, którego my zwykli ludzie nie możemy zrozumieć. I pewnego dnia, wtedy był nauczycielem, była lekcja fizyki, później on zrobił doktorat, ale na tej lekcji fizyki powiedział nam, abyśmy przynieśli balony i abyśmy nadmuchali te balony i tłumaczył nam, że jeżeli równomiernie, powoli dmuchamy balon, one mogą się bardzo rozszerzyć i stać się wielkie. Wszyscy chcieliśmy mieć wielkie balony, ale nie wszyscy potrafiliśmy. Ktoś mocniej dmuchał i balon pękał. Było nas więcej, między nimi i ja. I on zagroził, że da nam jedynki, ale jeden z nas, który był trochę bardziej odważny, powiedział, tu w pobliżu jest sklep, czy możemy iść do sklepu, kupić nowe balony i znowu dmuchać, żeby nie dostać jedynki. On powiedział, możecie. Za 10 minut możemy wrócić. Poszliśmy jako dzieci tam i gdy poszliśmy do tego człowieka, on dał te balony, które nic nie kosztowały. Wtedy może jakieś 2 dinary. Dziś nawet nie wiem, do czego to porównać, ale ja nie miałem nawet tych 2 dinarów, żeby kupić ten balon. Zostałem sam i sam. I on zapytał, na co ty, mały, czekasz? Ja mówię, na nic, nie mam pieniędzy. I on wziął balon i dał mi go, nie musisz płacić. I ja poszedłem cały szczęśliwy i znowu dmuchaliśmy balony i znowu te balony pękały i on dawał jedynki i piątki, ale ten człowiek na zawsze został mi w pamięci. Absolutnie go nie znałem. I kiedy już dorosłem, kiedy byłem w seminarium, pytałem, kim jest ten człowiek? Powiedzieli mi, to jest człowiek stąd, który jest tak dobry, że wziął staruszkę, która mieszkała sama, a w tym czasie 40, 50 czy 60 lat temu u nas nikt nie żył sam. Mieszkaliśmy we wspólnotach, a ta biedaczka mieszkała sama i ona nie była dla niego nikim, nie byli nawet spokrewnieni, nie była jego znajomą, ale gdy zobaczył, że ona jest sama, on wziął ją do swego domu, a sam miał dziecko niepełnosprawne fizycznie i psychicznie. Dziś byśmy powiedzieli, dziecko o szczególnych potrzebach. Później jako kapłan wielokrotnie przypominałem sobie, tu jest ten Samarytanin. To jest ten człowiek, któremu swojemu bliźniemu pospieszył z pomocą. Temu, którego nigdy nie widziałeś. Jeśli pomogę swojej rodzinie, bratu, stryjowi, ciotce, w jakiś sposób to jest mój obowiązek, bo jesteśmy spokrewnieni, a Jezus mówi o czymś innym. Człowiekowi, którego nie widziałeś, którego nie znasz, ale człowiek, który ma potrzebę, teraz potrzebuje, w tym właśnie momencie. I gdy przychodzisz, by pomóc, teraz tutaj, nie za miesiąc czy za rok, tak jak Bóg pomaga w tej chwili, kiedy ja się do Niego zwracam. I to jest podstawowe przykazanie, ale mimo to mówię, życia chrześcijańskiego i stosunku do Boga i do ludzi, aby Bóg był dla nas ponad wszystko, w każdej naszej pracy, zajęciu, nie abyśmy byli fanatykami.
Biti fanati. Być.
To nie jest tak jak w przypadku tych, którzy w nic nie wierzą, być fanatykiem. Bóg, o którym wiemy, że nas stworzył, że jesteśmy Jego stworzeniami, że nas miłuje, dał nam braci ludzi, abyśmy z nimi żyli i dzielili tę ziemię. Oczywiście nie wszyscy możemy być tacy sami, ale w czymś innym możemy być tacy sami. A to jest, że wszyscy jesteśmy tak samo obrazem Bożym. Jeżeli ja dziś potrzebuję, być może nie potrzebuję dziś, będę potrzebował jutro. Być może ten, kto to jest ta wzajemna pomoc, to, co Jezus czynił ze swoimi apostołami. I gdy zgrzeszyli, On ich podźwignął i kierował na właściwą drogę. Powiedział, że później oni muszą być zwiastunami radosnej nowiny. Niech Jezus Chrystus, którego wspominamy w tej mszy świętej, Jego Matka, do której się uciekamy codziennie, pomogą, abyśmy zrealizowali to w swoim życiu. Amen. Niech będzie pochwalony.